Komisja Europejska przedstawiła plan działania mający poprawić bezpieczeństwo kabli podmorskich w Unii, umożliwić szybszą ich naprawę, a także odstraszanie i karanie sprawców uszkodzeń. Komisja zrobiła to w piątek, a tego samego dnia Szwecja zgłosiła kolejne zerwanie kabla na Morzu Bałtyckim. O tym problemie porozmawiamy teraz w Radiu RMF24 z naszym gościem, którym jest profesor Krzysztof Kubiak, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, zacznijmy od wyjaśnienia podstaw, zacznijmy od wyjaśnienia pojęć, czym są kable podmorskie, gdzie są zlokalizowane oraz i oczywiście ile ich jest.
Jeżeli mówimy o kablach, jako że na dnie morskim prowadzone są instalacje dwóch rodzajów. Pierwsze to są rurociągi do przetaczania ropy i gazu, natomiast drugi potężny zbiór to są kable. Można je podzielić na dwie wielkie grupy. Kable energetyczne, czyli służące do przesyłania energii, oraz kable telekomunikacyjne, to są kable światłowodowe, stanowiące bardzo istotny element europejskiej i globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Czyli mówiąc krótko, te kable podmorskie stanowią rdzeń systemu przesyłu informacji. Ja chciałem, żeby uzmysłowić, jaką one odgrywają rolę, chciałbym powiedzieć, że w wymiarze globalnym 97% obiegu informacji, te miliardy terabajtów, 97% odbywa się za pomocą kabli, a jedynie 3% za pomocą łączności satelitarnej. Zatem kable podmorskie stanowią podstawowy element systemu łączności w wymiarze międzykontynentalnym, ale również na kontynencie takim jak Europa o bardzo urozmaiconej linii brzegowej odgrywają bardzo istotną rolę na przykład w komunikowaniu między Półwyspem Skandynawskim a resztą kontynentu.
Panie profesorze, brzmi to wszystko bardzo poważnie i niezwykle także i niebezpiecznie w momencie, kiedy następuje takie uszkodzenie kabla podmorskiego. Więc panie profesorze, gdy ja tutaj teraz siedzę w studiu i jest taka awaria takiego kabla, taki kabel jest rozłączony, ewentualnie właśnie następuje jego uszkodzenie, co się może wydarzyć? Jakie są te sytuacje? Jak to wpływa na nasze życie codzienne? No bo pan profesor tutaj rozpostarł przed nami no taką wizję, która naprawdę no sięga praktycznie każdej płaszczyzny życia.
Dwa wątki. Pierwsze, kable telekomunikacyjne. Jeżeli za pańskiego biurka utrzymuje pan, choćby zamawia cokolwiek w Szwecji, czy korzysta ze szwedzkich, norweskich stron internetowych, to jeżeli taki kabel zostaje zerwany, jeden, to jest jeszcze niewielki problem, jako że następuje przełączenie na inne połączenia, ale należy się liczyć z mniej z trwającą krócej lub dłużej, na przykład niestabilnością internetu, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Operacje handlowe, operacje bankowe, czy też szerzej mówiąc korzystanie z elementów infosfery połączonych za pomocą tych kabli światłowodowych. Natomiast jeżeli chodzi o kable energetyczne, tutaj sprawa jest znacznie poważniejsza, jako że stanowią one elementy tak zwanych mostów energetycznych, spajających na przykład państwa bałtyckie z systemem energetycznym skandynawskim. One łączą Niemcy, Szwecję, Norwegię, Szwecję, Danię, Szwecję i pozwalają na międzynarodowe kompensowanie sobie przez państwa chwilowych niedoborów energii. Kilka lat temu była taka sytuacja, że gdy na skutek długotrwałego, bezwiecznego, zimowego wyżu w Szwecji przestały pracować z odpowiednią wydajnością elektrownie wiatrowe, wówczas Szwedzi posiłkowali się energią przesyłaną tymi mostami podmorskimi z Europy kontynentalnej. Także tutaj można już budować bardzo niepokojące scenariusze, jako że zerwanie tych kabli może przełożyć się na stabilność pracy systemów energetycznych w całych państwach.
No to rzeczywiście, nie są to żarty, nie są to przelewki. No i już teraz przejdźmy do tego, co zaproponowała Komisja Europejska. Zaproponowała ona plan poprawy bezpieczeństwa podmorskich kabli. I w tym planie mamy cztery wymiary. Po pierwsze, zaostrzenie wymogów bezpieczeństwa przy jednoczesnym instalowaniu nowych i inteligentnych kabli wyposażonych w czujniki. Po drugie, wzmocnienie współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi oraz wykorzystywanie technologii monitorujących. Po trzecie, szybsze reagowanie na incydenty i naprawianie uszkodzonych kabli. Po czwarte, odstraszanie sprawców. Panie profesorze, jak pan ocenia ten plan poprawy bezpieczeństwa? No i pytanie, czy on coś pomoże?
Doraźnie najistotniejszymi wydają się dwa elementy, czyli odstraszanie. To czyni zarówno Unia Europejska, jak i NATO, które kilkanaście tygodni temu aktywizowało na Bałtyku zespół okrętów przeznaczony do patrolowania akwenów morskich, na dnie których biegną te kable. Drugi element to jest poprawa szybkości reakcji na ewentualne uszkodzenia, czyli stworzenie rezerwy sił remontowych. Chodzi o to, by w przypadku awarii takiego kabla maksymalnie szybko kabel, mówiąc kolokwialnie, wydobyć na powierzchnię, połatać i przywrócić do eksploatacji. Natomiast jeżeli chodzi o inteligentne kable, czujniki, etc., możemy postawić taką tezę, że z inżynierskiego punktu widzenia, z technicznego punktu widzenia, możliwe jest zbudowanie systemu zabezpieczeń dającego bardzo wysoką gwarancję wykrycia obcej ingerencji. Natomiast my mówimy o setkach, tysiącach kilometrów, więc z inżynierskiego punktu widzenia jest to możliwe, natomiast kosztowałoby to masę pieniędzy, masę czasu, masę zasobów, dziesiątki tysięcy godzin patrolowania przez okręty i statki powietrzne. Zatem natomiast cała strategia nakreślona przez Unię Europejską ma charakter czysto defensywny. Wyzwaniem jest i pytaniem jest, w jaki sposób prewencyjnie zniechęcić mocodawców, a i wykonawców tego rodzaju aktów sabotażu przed ich podejmowaniem.
No i tutaj, i w tym momencie stawiamy kropkę. Razem z nami na antenie radia RMF24 był pan profesor Krzysztof Kubiak, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.